Potrzebowałem sukcesu, czegoś, po czym uwierzyłbym w siebie na nowo. I wówczas mnie olśniło. Postanowiłem olać Makalu i Broad Peak, do których czułem awersję, i zdobyć Lhotse. Uznałem, że to dobra góra na przełamanie złej passy. Cienka czerwona linia. Z Gruzinem na Lhotse. 2000 rok. Po powrocie z nieudanej wyprawy w Piotrze budzą się dawne demony. To nie kryzys, to katastrofa. Wyprawa na Lhotse. 8516 metrów nad poziomem morza. Skrzyżuje ścieżki Piotra i dwóch młodych wspinaczy, którzy już za kilka lat będą stanowić trzon światowego himalaizmu, szczególnie zimowego. Simon Moreau i Denisa Urubko. Zadzwoniłem do agencji w Nepalu i powiedziałem, że chciałbym się wybrać na Lhotse. Nie mieli nic przeciwko temu, ale postawili warunek. Zgodzę się kierować wyprawą i przyjmę pod skrzydła innych wspinaczy. Zły scenariusz, ale nie miałem wyjścia. Byłem zaprzyjaźniony z Mohanem z agencji Asian Trekking. Obiecał mi specjalny transport do Doliny Kumbu. Wówczas nie wiedziałem, co te słowa znaczą. Zapakowali mnie do ciężkiego rosyjskiego helikoptera Mi-17, który miał polecieć do miejscowości Dingboche. Ładuję się więc do rosyjskiego smoka, a za mną wsiadają jakieś panie. Jedna, druga, dziesiąta i wszystkie mi się kłaniają. Co się dzieje? Okazało się, że to była All Women Nepal Everest Expedition. Same Nepalki. Lecimy więc. Rzuca nami, jest mi niedobrze. Niektóre panie wymiotują. Nic nie widać. Piloci mają stężałe twarze. Wreszcie pojawia się lądowisko w Dingboche. Helikopter podchodzi do lądowania, ale rzuca nim tak, że Jezus Maria. Siedzę blady, a maszyna w pewnym momencie robi bum. Z wysokości 2-3 metrów gruchnęła o glebę. Pilot bał się, że wirnikami zawadzi o podłoże i zwyczajnie spuścił ją na ziemię. To, co było na początku straszne, za chwilę stało się śmieszne. Okazało się, że na lądowisku stoi ekipa z katakami, białymi szalami, symbolem pomyślności. Żeby przywitać panie, one wysiadają, jedna w drugą zażygane, blade jak cholera. Oficjele zakładają im te szale na szyję. Ja też dostałem, jako honorowa kobieta. Już wtedy baza była wielkim, wysokogórskim miasteczkiem. Setki namiotów, setki ludzi, internet, piekarnia. Ludzie codziennie się schodzili i pytali, u kogo jest impreza. Mimo że tyle lat siedziałem w branży i wydawało mi się, że widziałem już wszystko, byłem w szoku. Obok naszych namiotów zatrzymała się rodzina kanadyjskich antropologów kultury, złożona z mamy, taty i trójki dzieci. Rozbili namiocik, o którym myślałem, że jest dla psa, a był dla nich. Patrzenie na to, jak wchodzą do tego namiotu spać, było niewiarygodnym przeżyciem. Powiem tyle. Ci, którzy wkładają szprotki do puszki, w ogóle nie wiedzą, jak należy to robić. Powinni zapytać tę rodzinę. Simon Moreau i Denis Urubko planowali działać razem. Ambitnie Simon chciał wejść i na Everest, i na Lhotse. Denis nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za permit na Lhotse. I tu wydarzyła się niesamowita historia. Spotkał w dolinie pewnego Rosjanina, króla wódki lub czegoś w tym rodzaju, mieszkającego w Szwajcarii. Zwierzył mu się, a ten odpowiedział: potrzebujesz 10 tysięcy dolarów? Spoko, moja sekretarka jutro je prześle. Denis na początku myślał, że to żart, ale pieniądze przyszły do Katmandu, w związku z czym kupił pozwolenie na oba wejścia. To ważny moment w wysokogórskiej karierze Piotra. Tak ważny, że wpłynie na jego styl zdobywania pozostałych 8000-ników. Zaczęło się od spotkania z Benem Kaszakaszwilim, Gruzinem, członkiem rosyjskiej wyprawy. Beno jest przesympatyczny. Piotr miło spędza z nim czas w trakcie kolejnych podejść aklimatyzacyjnych. Postanawiają, że razem wejdą na lotce. To było dobre, niewymuszone partnerstwo, oparte na wzajemnym zrozumieniu, wspomina Piotr. Dogadywaliśmy się, lubiliśmy. Po 2 latach niepewności, przypadkowych partnerów i przypadkowych wypraw, Piotr czuje, że to jest to. W końcu przyszedł moment, że trzeba było zaatakować wierzchołek. Doszliśmy prawie do obozu 4, kiedy Beno sobie przypomniał, że nie wziął reduktora do maski tlenowej z obozu niżej. Czułem się bardzo dobrze, więc mówię, to ty kop platformę ze swoim szerpą, a ja zejdę do obozu i wezmę ci ten reduktor. Kiedy wróciłem, platforma była gotowa. Namiot powolutku stawał, więc władowaliśmy się we 3 do środka. Noc była koszmarna. Szerpa strasznie śmierdział. Rano poszliśmy w kierunku wierzchołka. Poręczowanie zajęło nam dużo czasu, więc dotarliśmy na szczyt o 6 wieczorem. Już prawie po ciemku zaczęliśmy schodzenie, bez tlenu. Byłem zmęczony, a Beno mówi, że chciałby jeszcze poszukać swojego przyjaciela, który jest gdzieś tutaj pochowany. No nie, stary, chodźmy do domu. Zaraz umrzemy, trzeba się napić, zjeść. 16 godzin jesteśmy na nogach. I tak ledwo żywy wróciłem do obozu. Schodząc, minęliśmy się z zespołem Dojcina i Gonsala. Dojcin szedł bardzo ciężko. Potem się okazało, że dostał choroby wysokościowej. Na szczęście trafili na ekipę, która dała im tlen i deksametazon. Dojcin, uśmiechnięty jak zawsze, to w nim kocham, uśmiech nigdy nie schodzi mu z twarzy, na granicy śmierci klinicznej zszedł do bazy.